Witam Państwa, jest piątek, 27 marca, minęła godzina 18. Ja nazywam się Cezary Kosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Dotychczas w Polsce chińskiego koronawirusa zdiagnozowano u 1340 osób, zmarło 16. Wczoraj wieczorem Ministerstwo Zdrowia poinformowało o dwóch kolejnych ofiarach śmiertelnych. Zmarli to 78-letni mężczyzna i 84-letnia kobieta. Oboje mieli choroby współistniejące. Biurokracja blokuje produkcję i zakup środków ochronnych. Firma Dr. Schumacher wystosowała wczoraj list otwarty, w którym informuje, że fabryka w Lubaniu jest w stanie produkować 12 milionów litrów płynu do dezynfekcji miesięcznie. Dla porównania Orlen ma w marcu wyprodukować 2,5 miliona litrów. Niestety w obecnej sytuacji produkcja jest niemożliwa ze względów ekonomicznych. Pomimo podejmowanych przez spółkę działań nie udało się jej uzyskać zgody na import alkoholu etylowego określonego typu bez akcyzy. W obliczu stanu epidemii ponownie zwróciliśmy się z prośbą do polskich władz o uzyskanie takiego pozwolenia. Niestety nasza propozycja nie wzbudziła zainteresowania, czytamy w liście. Z brakiem reakcji polskich władz spotkali się również pani Anna i pan Kazimierz, Polacy prowadzący firmę w jednym z krajów Beneluxu. Swoją historię opowiedzieli portalowi TVN24. Nie możemy uwierzyć, że polskim szpitalom brakuje sprzętu ochronnego, maseczek i kombinezonów. Bez skutku próbowaliśmy kontaktować się z rządową agencją, by sprzedać jej miliony sztuk tego sprzętu. Zamiast tego kupili je Holendrzy i Słowacy. Od 18 marca próbowaliśmy się skontaktować z Agencją Rezerw Materiałowych. Wysłaliśmy im maila z pilną ofertą sprzedaży kombinezonów, fartuchów, rękawiczek. Wartość tych rzeczy oceniliśmy na około 10 milionów euro, relacjonuje właściciel firmy. To dla mnie kompletnie niezrozumiałe, tym bardziej, że mogę to porównać z reakcją rządu Holandii. Sprzedaliśmy im sprzęt dosłownie w kilka godzin po tym, jak zasłabł holenderski minister zdrowia, powiedział pan Kazimierz, na którego maile ani telefony nikt nie odpowiadał. Przedsiębiorcy krytykują projekt tarczy antykryzysowej. W rządowym projekcie ustawy, która ma pomóc przedsiębiorcom w czasie epidemii, zawarto m.in. zapis mówiący o możliwości zwolnienia przedsiębiorstwa z płacenia składek ZUS, ale tylko niektórych firm. Ze zwolnienia będą mogły skorzystać mikrofirmy, czyli przedsiębiorstwa zatrudniające do 10 osób. I to tylko w przypadku, gdy ich przychody w lutym nie przekroczyły 15 681 zł. Przychody, nie dochody. Przedsiębiorcy zwracają uwagę, że ta kwota równa się 5 pensjom minimalnym, zatem zapis o 10 zatrudnionych osobach jest całkowicie fikcyjny. Oczywiście pensje to tylko część kosztów firmy, która musi opłacić koszty lokalu, transportu, mediów, surowców i wiele innych. W praktyce przy takim progu przychodów ze zwolnienia ZUS będą mogły skorzystać tylko najmniejsze jednoosobowe, może dwuosobowe firmy, które nie przynoszą dużych dochodów. Właściciel sklepu internetowego tak napisał portalowi money.pl. Nikt w rządzie nie widzi różnicy między przychodem firmy a dochodem, przecież to jest jakiś kompletny absurd. Załóżmy, że ktoś handluje hurtowo jakimś towarem. Jego marża jest wtedy dość niska, a obrót duży. Niech kupi kontener mandarynek za 20 tysięcy złotych i sprzeda za 21 tysięcy. Zarobi 1000 złotych i to przed opodatkowaniem, ZUS-em i wszelkimi innymi opłatami, a przychód ma imponujący. Z punktu widzenia rządu oczywiście. W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o tarczy antykryzysowej. Zgłoszono ponad 250 poprawek. Poprawki składali zarówno posłowie opozycji, jak i partii rządzących. Obecnie trwa przerwa w obradach do godziny 21. 25 osób zakażonych koronawirusem w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu. Wśród pacjentów i personelu szpitala koronawirusa zdiagnozowano już u 25 osób. Z tego powodu zamknięto oddział intensywnej terapii, a oddział pulmonologiczny został przeniesiony do izolatorium w Obornikach Śląskich. Pierwszym zakażonym prawdopodobnie był pacjent, który był chory na zapalenie płuc. Został on jednak wypisany do domu. Kilka dni później źle się poczuł i trafił do szpitala zakaźnego we Wrocławiu. Tam zdiagnozowano u niego obecność koronawirusa. W związku z tym 52 osoby zostały skierowane na kwarantannę. Testom poddano 200 osób wśród pacjentów i personelu szpitala. Cieszyński sanepid na kwarantannie. Cieszyńskie Starostwo Powiatowe poinformowało wczoraj, że u 9 pracowników sanepidu w Cieszynie został zdiagnozowany koronawirus. Placówka została zamknięta we wtorek. Wszyscy pracownicy zostali skierowani na kwarantannę. Obowiązki placówki przejęła stacja sanitarno-epidemiologiczna w Bielsku-Białej. Premier Wielkiej Brytanii zakażony koronawirusem. Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson poinformował dziś na Twitterze, że uzyskał pozytywny wynik testu na koronawirusa. Stwierdził, że w ciągu ostatnich 24 godzin zaczął obserwować u siebie łagodne objawy zakażenia. 55-letni Johnson zapowiedział, że będzie kierował rządem zdalnie. Obecnie przebywa na kwarantannie domowej. Kilka dni temu rzecznik rządu brytyjskiego poinformował, że gdyby premier nie był w stanie pracować, jego obowiązki przejmie minister spraw zagranicznych Dominic Raab. Rosyjska pomoc bezużyteczna. Włoski dziennik La Stampa stwierdził w piątkowym wydaniu, że Rosja, pomagając Włochom, realizuje swoje cele dyplomatyczne. W kręgach politycznych Włoch pojawiły się obawy dotyczące pomocy humanitarnej udzielanej naszemu krajowi przez Rosję w celu zwalczania koronawirusa. Rosja nie tyle kieruje się motywacją humanitarną, ile realizuje swoje własne interesy polityczne i dyplomatyczne, pisze dziennik. La Stampa zaznacza, że we Włoszech wylądowało 15 samolotów ze sprzętem pomocnym w epidemii. Rosjanie przekazali stacje medyczne, leki, środki antyseptyczne, mobilne kompleksy do dezynfekcji oraz sprzęt diagnostyczny. Do Włoch przyleciało również około 100 specjalistów wojskowych mających doświadczenie w walce z epidemiami. Dziennik zauważa jednak, że zostali oni wysłani z Ministerstwa Obrony Narodowej, a nie z Ministerstwa Zdrowia. Gazeta powołuje się na swoje źródła w kręgach włoskich władz i twierdzi, że wszyscy wysłani specjaliści mają stopnie wojskowe. Dodatkowo rozmówca dziennika stwierdził, że wysłana przez Rosjan pomoc okazała się bezużyteczna. 80% rosyjskich dostaw jest całkowicie bezużytecznych lub mało przydatnych dla Włoch. Krótko mówiąc, to niewiele więcej niż pretekst. Putin dostrzegł w koronawirusie szansę na zdobycie pozycji na włoskiej scenie politycznej, ocenił rozmówca dziennika. Zarzucił on również premierowi Włoch Giuseppe Conte, że zgodził się na przyjęcie rosyjskiej pomocy, by umocnić osobiste relacje z władzami Rosji. Włoska Krajowa Federacja Lekarska poinformowała, że w wyniku pandemii koronawirusa we Włoszech zmarło 44 lekarzy, a zakażonych jest 6200 pracowników służby zdrowia. Stanowi to 9% całego personelu medycznego w kraju. Według oficjalnych danych zakażonych we Włoszech jest ponad 80 tysięcy osób, zmarło ponad 8 tysięcy. Hiszpania zakupiła od komunistycznych Chin niedziałające testy na koronawirusa. Hiszpańskie Ministerstwo Zdrowia zakupiło od chińskiej firmy 640 tysięcy testów, które nie działają. Dają wynik fałszywie negatywny. Według raportu Hiszpańskiego Stowarzyszenia Chorób Zakaźnych i Mikrobiologii Klinicznej czułość zakupionych testów nie przekracza 30%, podczas gdy powinna być wyższa niż 80%. Dlatego nie da się nimi stwierdzić obecności koronawirusa u danego pacjenta. Ambasada chińska w Madrycie oświadczyła, że testy zakupione zostały od firmy, która nie posiada licencji na ich produkcję i sprzedaż. Ministerstwo do spraw handlu Chin przekazało Hiszpanii listę firm posiadających licencje handlowe, na której nie widniała firma, u której dokonano zakupu, twierdzi ambasada. W Hiszpanii na koronawirusa choruje coraz więcej lekarzy i pielęgniarek. Dyrektor Centrum Koordynacji Alarmów Zdrowotnych i Sytuacji Kryzysowych przy hiszpańskim Ministerstwie Zdrowia Fernando Simon poinformował, że jest ich już prawie 9,5 tysiąca, czyli dwukrotnie więcej niż 24 godziny wcześniej. Według niego lekarze i pielęgniarki to 12% wszystkich zakażonych koronawirusem w Hiszpanii. Jest to jeden z naszych problemów i nad nim pracujemy. W porównaniu z innymi krajami to bardzo wysokie liczby, powiedział Simon. Hiszpańskie Ministerstwo Obrony zwróciło się do działającego przy NATO Euroatlantyckiego Centrum Koordynacji Reagowania na Katastrofy z apelem o udzielenie pomocy humanitarnej. Pomoc miałaby obejmować dostarczenie do Hiszpanii środków ochronnych i sprzętu medycznego, w tym 1,5 miliona maseczek, 15 tysięcy sztuk odzieży ochronnej, 0,5 miliona szybkich testów na COVID-19 oraz 45 tysięcy respiratorów. W Hiszpanii stwierdzono ponad 64 tysiące przypadków zakażenia koronawirusem, w tym ponad 8 tysięcy wczoraj. Zmarło prawie 5 tysięcy osób, w tym prawie 800 w ciągu ostatniej doby. Izrael w końcu może mieć rząd. Po trzecich w ciągu roku wyborach Izrael ciągle miał problem ze sformowaniem rządzącej koalicji w parlamencie. To może się zmienić po niespodziewanym ruchu Benny Gantza, przywódcy opozycyjnego wobec premiera Netanyahu bloku niebiesko-biali. Wczoraj Gantz został wybrany na nowego spikera Knesetu i wezwał do utworzenia rządu jedności narodowej. Eli Barbour, korespondent telewizji Idź Pod Prąd w Izraelu, pisze: premier Netanyahu dogadał się wreszcie z byłym szefem sztabu Benny Gantzem w sprawie utworzenia wielkiej koalicji w sytuacji, gdy cały kraj musi być zmobilizowany do zwalczania zapowietrzonej zarazy. Gantz wybrany został tymczasowo spikerem Knesetu, ale nie zabawi długo na tym stołku i przypuszczalnie obejmie we wspólnym rządzie funkcję wicepremiera i szefa MSZ. Premierem będzie nadal Benjamin Netanyahu, mający za sobą poparcie większości narodu. Hybrydowe ugrupowanko niebiesko-białych rozpada się, a jego lewackie oszołomskie skrzydło z Lapidem ląduje na ławach opozycji. Rząd Stanów Zjednoczonych przyjął ustawę wspierającą Tajwan. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podpisał wczoraj dokument zatytułowany „Wyrażenie poparcia Stanów Zjednoczonych dla tajwańskich sojuszy dyplomatycznych na całym świecie”, nazywany także Taipei Act. W dokumencie tym rząd amerykański powołuje się na ustawę o stosunkach z Tajwanem z 1979 roku, według której polityką Stanów Zjednoczonych jest zachowanie i promowanie rozległych, bliskich i przyjaznych relacji handlowych, kulturalnych i innych między narodami Stanów Zjednoczonych i Tajwanu oraz ochrona Tajwanu przez Stany Zjednoczone przed formami przymusu, które zagroziłyby bezpieczeństwu, życiu społecznemu lub ekonomicznemu systemowi narodu tajwańskiego. W podpisanym wczoraj dokumencie rząd amerykański stwierdził, że polityką Stanów Zjednoczonych powinno być opowiadanie się za członkostwem Tajwanu we wszystkich organizacjach międzynarodowych, w których państwowość nie jest wymagana i w których Stany Zjednoczone są również uczestnikiem, a także aktywne wspieranie głosu Tajwanu w tych organizacjach. USA zobowiązały się także do wspierania Tajwanu we wzmacnianiu oficjalnych stosunków dyplomatycznych, a także innych partnerstw z krajami regionu Indo-Pacyfiku i na całym świecie poprzez zwiększenie zaangażowania gospodarczego i dyplomatycznego Stanów Zjednoczonych w funkcjonowanie tych krajów. Stany Zjednoczone wyznaczyły nagrodę za pomoc w aresztowaniu prezydenta Wenezueli. 15 milionów dolarów to nagroda, jaką wyznaczyły Stany Zjednoczone za pomoc w aresztowaniu Nicolasa Maduro. Waszyngton stawia mu zarzut popełnienia aktów terroryzmu związanych z przemytem narkotyków. Nicolas Maduro już od dawna oskarżany jest o stanie na czele brutalnego i skorumpowanego lewicowego reżimu. Reżim ten wspierany jest m.in. przez komunistyczne Chiny, Rosję i Kubę. Stany Zjednoczone popierają Juana Guaidó, lidera opozycji w Wenezueli, który w ubiegłym roku ogłosił się tymczasowym prezydentem. Pastor lekceważył koronawirusa, zmarł na COVID-19. W amerykańskim stanie Virginia zmarł zarażony chińskim koronawirusem pastor i muzyk chrześcijański. Wcześniej twierdził, że postępowanie wobec epidemii to masowa histeria. Landon Spradlin przez lata służył jako pastor w kilku kościołach chrześcijańskich. Był też bluesowym muzykiem. Jeszcze 2 tygodnie temu drwił z reakcji na koronawirusa. 13 marca opublikował na Facebooku porównanie liczby zachorowań i śmierci na świńską grypę i na COVID-19, twierdząc, że teraz następuje masowa histeria i że media w tej sprawie manipulują. Spradlin w komentarzu napisał, że uważa, iż wirus jest prawdziwym problemem, ale media podsycają strach i robią więcej szkody niż pożytku. Stwierdził, że wirus przyszedł i odejdzie. Wstawił też na Facebook historię kanadyjskiego misjonarza w Afryce, który podczas epidemii miał twierdzić: tak długo jak chodzę w świetle tego prawa ducha życia, żaden zarazek nie ma do mnie dostępu. Spradlin na przełomie lutego i marca dał serię koncertów ewangelizacyjnych w Nowym Orleanie. Tam zaczął się źle czuć. W drodze powrotnej 17 marca jego stan pogorszył się tak, że ledwo oddychał. W środę przekazano wiadomość o jego śmierci. Chiny nie będą wpuszczać obcokrajowców. Rząd komunistycznych Chin zdecydował, że od soboty do odwołania na teren kraju nie będzie mógł wjechać żaden obcokrajowiec, nawet posiadający wizę czy pozwolenie na pobyt. W czwartek chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało komunikat, w którym czytamy: jest to tymczasowy środek, który strona chińska zmuszona była podjąć, biorąc pod uwagę epidemię i praktykę stosowaną przez wiele innych krajów. Strona chińska będzie dostosowywała powyższe środki w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej. Zawieszony zostanie także ruch bezwizowy. Chińskie MSZ poinformowało jednocześnie, że zakaz nie dotyczy przedstawicieli dyplomacji, osób, które przyjadą do Chin z wizytą oficjalną, a także członków załóg międzynarodowych rejsów lotniczych, pociągów i statków. Na całym świecie według oficjalnych statystyk już ponad 566 tysięcy osób ze 199 państw zaraziło się koronawirusem z chińskiego miasta Wuhan. Zmarło 25,5 tysiąca osób, za wyleczone uznano prawie 130 tysięcy. We Włoszech liczba zakażonych przekroczyła 80 tysięcy, zmarło ponad 8 tysięcy osób. W Hiszpanii stwierdzono 64 tysiące przypadków, zmarło prawie 5 tysięcy osób. W USA stwierdzono ponad 93 tysiące zakażeń i ponad 1300 ofiar śmiertelnych. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis w poniedziałek o 13:00, a teraz zapraszam na dogrywkę Idź Pod Prąd.
Witam Państwa, Eunika Chojecka w programie Idź Pod Prąd. Dogrywka ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Witam Cię serdecznie.
Witam Ciebie i Państwa.
A w Nowym Jorku jest z nami Jan Jakielek, redaktor Epoch Times z Nowego Jorku. Witamy serdecznie.
Witamy.
Bardzo mi miło.
Epoch Times to medium, które podobno nawet sam prezydent Donald Trump nazywa jednym z bardziej wiarygodnych. Powstało w Nowym Jorku w latach 2000. Założyli je Amerykanie chińskiego pochodzenia, żeby walczyć z komunistyczną chińską propagandą przede wszystkim, a dzisiaj ma swoje wydania w 20 kilku językach, także w języku polskim. Jest nam bardzo miło gościć Jana Jakielka, który pochodzi z Polski, okazało się. Mamy do Pana pierwsze pytanie. Jest Pan zdania, że koronawirus należy nazywać CCP virus, czyli wirusem komunistycznej partii Chin. Dlaczego?
No, to jest bardzo dobre pytanie i też podpowiem, że moja polszczyzna nie jest najlepsza, ale będę próbował. Może Państwo mi pomogą trochę, jeśli nie będzie wychodziło tak jak ma wyjść. To jest bardzo ważny temat. Dlaczego CCP virus? Powód jest taki, że reżim chiński, to znaczy Chińska Partia Komunistyczna, wiedziała o tym wirusie przez bardzo długi okres czasu, przynajmniej 6 tygodni przed momentem, kiedy oficjalnie po prostu zeznała, że to jest rzeczywistością i że jest problem. I w tym czasem 7 milionów ludzi wyjechało z Wuhan, dlatego że był chiński Nowy Rok na przykład. I oczywiście o tym wiedzieli i pozwolili na to. O co chodzi tutaj? Cały powód tego global pandemic, nie wiem, nie znam tego słowa, global pandemic jest to, że po prostu Chiny podeszły do tej sprawy politycznie, raczej niż myśląc o tym, co się stanie dla ich ludzi, dla Chińczyków i oczywiście dla reszty świata.
Razem z naszą korespondentką na Tajwanie, panią redaktor Hanną Shen, uruchomiliśmy petycję na stronie Białego Domu do Donalda Trumpa, do pana prezydenta Donalda Trumpa, żeby pociągnąć właśnie reżim komunistyczny Chin do odpowiedzialności za narażenie świata na te wszystkie niedogodności, jakie teraz mają miejsce. Co pan myśli o sensie takiej petycji?
Znaczy, ja ostatnio rozmawiałem z wieloma ludźmi, którzy mają bardzo podobny pomysł. Na przykład Congressman Jim Banks tutaj w amerykańskim Sejmie. On ma dokładnie takie same podejście. Senator Josh Hawley podobnie ma bardzo podobne podejście. Jeden z chyba ktoś, kto był na waszym programie już, General Robert Spalding, podobnie ma też podobne podejście. Dlaczego? To ma wielki, wielki, wielki koszt dla całego świata, nie tylko dla Ameryki. Po prostu jest sytuacja, gdzie jest po prostu na pewnym sensie rozpadek, znowu nie wiem, czy to jest właściwe słowo, ale wszystko, po prostu, żeby się móc zająć prawidłowo z tym pandemic, trzeba jakby pewnym sensie zamknąć ekonomię każdego kraju, który ma ten problem i prawdopodobnie każdy kraj będzie miał do pewnego stopnia ten problem. I jeszcze raz, jeśli Chiny by podeszły do tej całej sprawy w sposób odpowiedzialny, nie odpowiedzialny za swoich ludzi, za swoją populację, raczej niż za utrzymanie władzy dla Chińskiej Komunistycznej Partii, to by była teraz zupełnie inna sytuacja. I nawet były różne prace naukowe robione na ten temat. Chyba jakby się zajęli tym 6 tygodni wcześniej, to 95% transmisji tego wirusu poza Chiny by nie istniała w tym momencie.
Tego, co pamiętam. Wywiad z generałem Robertem Spaldingiem, byłym doradcą Donalda Trumpa do spraw Chin, znajdzie się na naszej stronie idźpodprąd.pl w języku polskim, a także w języku angielskim na naszej angielskiej stronie againstthetide.tv. Również Robert Spolnik mówi, że to Chiny są odpowiedzialne za ten wirus i również popiera petycję do Trumpa o pociągnięcie ich do odpowiedzialności za koronawirus. Panie redaktorze, ale wspomniał Pan o tym, że Chiny milczały przez 6 tygodni przynajmniej o koronawirusie, o tym, że on się rozprzestrzenia w ich kraju. Dlaczego?
No to jest właśnie bardzo ciekawy temat. W komunistycznym systemie, który nadal istnieje w Chinach, i to jest bardzo ważne, dlatego że wiele ludzi na świecie, nawet wiele dowódców różnych krajów nie rozumie tej rzeczywistości, że reżim komunistyczny, który ma pieniądze w tym przypadku, to jest taki reżim, to jest nawet bardziej groźny niż reżim komunistyczny, który nie ma, powiedzmy, Związek Radziecki. To była sytuacja w 80-tych latach. Dlaczego? Dlatego, że sprawy polityczne i utrzymanie władzy dla reżimu są najważniejszym tematem i życia ludzkie nie po prostu mają dużo niższą wartość. I w tym momencie po prostu to jest troszeczkę skomplikowane, ale polityczna sytuacja w Chinach była taka, że trzeba było pokazać, że wszystko jest w bardzo dobrym stanie. I z powodów politycznych po prostu zdecydowali, żeby nie mówić o tym. I to jest właśnie przykład, dlaczego ten system po prostu nie tylko nie działa dla swoich własnych, dla kraju, w którym istnieje, ale też jest bardzo groźny dla krajów wolnych na całym świecie.
Polski rząd Prawa i Sprawiedliwości właśnie ogłosił swój kolejny sukces, oczywiście mówię to ironicznie, i zrobił most powietrzny Warszawa-Pekin, za pomocą którego ma iść chińska komunistyczna pomoc dla Polaków. Propaganda telewizji rządowych i mediów z nią sprzysiężonych dalej każe Polakom odczuwać wdzięczność za chińską pomoc. Jak by pan redaktor skomentował taki stan rzeczy?
Ja myślę właśnie, że teraz może już są wiadomości w Polsce na ten temat, nie jestem pewien, ale ostatnio Chiny właśnie sprzedali te testing kits, okay, żeby ludzie mogli się dowiedzieć, czy mają koronawirus, czy nie mają. Hiszpanii. I okazuje się, że te wszystkie kits, które były dodane, po prostu nie działają. Nawet za te próby, for these test kits i tak dalej, to jest właśnie przykład, czego Komunistyczna Partia Chin spodziewa się, za co kraje powinny dziękować tej partii komunistycznej i Chinom oczywiście. I po prostu ja myślę, że większość tej pomocy, jaka istnieje, prawdopodobnie będzie tak wyglądała, że to istnieje, to bardzo dobrze wygląda w mediach, jak się mówi, o popatrzcie się, Chiny przychodzą, załatwili swój własny problem w Chinach i teraz pomagają całemu świecie. Ale rzeczywistość, czy to jest naprawdę pomoc, czy to jest po prostu niby pomoc, żeby pomóc w Communist Party talking points i tak dalej, to jest właśnie duży znak zapytania. I myślę, że raczej drugi scenariusz jest prawdą.
O tym samym mówi nasza korespondentka na Tajwanie, redaktor Hanna Shen, że ta pomoc tak naprawdę nie jest pomocą z Chin, bo my musimy za te produkty płacić. No i też jest druga sprawa, o której też pan redaktor wspomniał, że no na początku Chiny doprowadziły do rozprzestrzenienia się tego wirusa na cały świat, a teraz sprzedają maseczki, rękawiczki, kombinezony całemu światu, czyli tak jakby korzystają na tej pandemii, którą rozprowadziły.
No. Jeszcze do tego kolejny artykuł właśnie dzisiaj mamy na stronie naszej Epoch Times, theepochtimes.com, mówi o tym, jak pewna firma chińska wykupiła w Australii wielkie ilości tych maseczek i innych po prostu rzeczy ważnych, żeby właśnie z tym koronawirus działać. I po prostu wszystko wysłała do Chin i obecnie po prostu w Australii nie mają tego. I oczywiście prawdopodobnie próbują to sprzedać z powrotem. I to tak wygląda.
Wspomniał pan redaktor o tak zwanych bogatych państwach komunistycznych, no to są tylko praktycznie Chiny dzisiaj, że one są większym zagrożeniem dla wolnego świata niż biedne państwa komunistyczne. Ale to przecież Zachód wyhodował te bogate Chiny i do dzisiaj, na przykład w Polsce, obowiązuje dość powszechnie narracja, że należy z komunistycznymi Chinami robić interesy, że tutaj komunizm schodzi na dalszy plan, bo liczą się wspólne inwestycje, pieniądze, gospodarka. Jakby pan redaktor to skomentował?
Znaczy, takie było podejście od wielu, wielu lat w Ameryce na przykład, gdzie obecnie ja działam, oryginalnie jestem z Kanady. Kanada też ma podobne podejście. Oczywiście Ameryka najbardziej się zaangażowała i najwięcej tych pieniędzy zainwestowała w Chiny i po prostu wybudowała. Ameryka wierzyła, że z tego wyjdzie demokratyczny kraj, dlatego że to wyszło w różnych innych miejscach, na przykład w Japonii czy w Południowej Korei. Ale w tym przypadku, z tego co wiemy, to był część jakby takiego planu reżimu, żeby pokazać, że tak, żeby pokazać, że wszystko tak wygląda, że wszystko będzie dobrze, że my się zmieniamy, popatrzcie się, ale nie mieli żadnego takiego zamiaru. Raczej mieli zamiar, żeby i to brzmi trochę śmiesznie może, ale to jest prawdą, zagarnąć świat i po prostu ostatecznie rządzić światem w ten sposób, to się mówi. I to jest właśnie ten Belt and Road Initiative na przykład, to jest jednym z metod, jak to robią. I można się popatrzeć na przykład na różne kraje w Afryce, jak wygląda ten partnership z chińskim reżimem. Wiem na przykład, że powiedzmy Uganda, okay, kraj, bo Uganda ma największy wydatek, jako kraj, to jest spłacanie Chinese loans, to znaczy chińskich...
Dług.
Tak. To jest, ja to tylko tak, oczywiście Polska to jest zupełnie inna sytuacja niż Uganda, ale podejście jest takie tego reżimu, że my wykorzystamy was w jakikolwiek sposób możemy i po prostu to nie jest sytuacja, w której ma się podobną, powiedzmy, jeden kraj ma podobną moralność do drugiego, czy ma rule of law. I to jest właśnie typowo na Zachodzie, zachodni przywódcy i inni po prostu wyobrażają sobie, że ci ludzie, z którymi działają, mają podobne podejście do świata, będą, they will, you know, respect the agreements they made, they will tell the truth, będą mówić prawdę i tak dalej, ale po prostu to tak nie wychodzi. I generalnie, jeśli jest jakieś porozumienie, czy to tylko jest, tylko oni to robią, jeśli to jest na wielką korzyść dla reżimu, a nie taką wielką dla tego kraju. Rozmawiałem właśnie z ludźmi tutaj w Ameryce, z polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i właśnie byłem zaszokowany, jakie pozytywne podejście mają do firmy Huawei. Firma Huawei to jest oczywiście jakby, można pomyśleć o tym jako częścią działalności chińskiego wojska, okay, do właśnie zagarnięcia władzy w dziedzinie informacji na całym świecie. Można to tak opisać. Generalnie, jeszcze raz, to brzmi tak jakoś wielko i może trudno do wyobrażenia, ale to jest opisane, te plany są bardzo dobrze opisane w oficjalnych dokumentach chińskiego reżimu, jak się podchodzi do tego. Oni widzą te takie ekonomiczne działalności, czy trade i tak dalej, jako metody walczenia z innymi krajami i właśnie zagarnięcia władzy i kontroli nad innymi krajami.
No z tego, co pan redaktor mówi, jasno widać, że ta narracja komunistów chińskich, którzy twierdzili i do dzisiaj twierdzą, że ich związki z innymi narodami, państwami to są w ramach takiej strategii win-win, czyli że obie strony mniej więcej równo zyskują, okazuje się, że to jest jedno wielkie kłamstwo.
No dokładnie. No i właśnie wszyscy byli zaszokowani, że właśnie ten udało się Ameryce uzyskać ten phase one trade deal, dlatego że to była jedna z pierwszych takich porozumień, które naprawdę wyglądało w taki sposób win-win. Okay? I bardzo typowo, znaczy nie było takich sytuacji do mojej wiedzy przynajmniej. Wszystkie były massive win dla reżimu chińskiego i oczywiście pewne korzyści może dla jakiejś grupy, która by zarobiła dość dobre pieniądze, ale nie dla całego kraju.
Wracając do petycji do Donalda Trumpa o pociągnięcie Chin do odpowiedzialności za koronawirusa, jaka pana zdaniem jest szansa, żeby Donald Trump rzeczywiście zażądał reparacji od Chin za koronawirus?
Znaczy, to jest ciekawe pytanie. Z tego, co ja nie wiem dokładnie, co prezydent myśli, oczywiście. I z tego, co tak po prostu patrząc się z zewnątrz, mi to tak wygląda, że prezydent, chociaż ostatnio właśnie powiedział na przykład, że nie wiemy dokładnie, jakie są prawdziwe liczby czy statystyki z Chin, bo teraz ostatnio ludzie mówią, że w Ameryce jest więcej koronawirusa na przykład niż w Chinach i tak dalej. Oczywiście uważamy, że to jest, można powiedzieć, prawie że żart, żeby była taka rzeczywistość, dlatego że te liczby nie mają żadnego znaczenia, które wychodzą z Chin. Prezydent pokazuje, że wie o takich rzeczach, ale z drugiej strony też oczywiście mówi, że prezydent Xi to jest mój przyjaciel i tak dalej, i tak dalej. Ja to widzę w taki sposób, że on po prostu próbuje utrzymać dobre stosunki. Z drugiej strony masz Secretary Pompeo, który bardzo silnie mówi, jaką odpowiedzialność ma chiński reżim, czy nawet chińska partia komunistyczna. Właśnie zauważyłem, że bardzo ciekawo mówi bardzo do rzeczy na ten temat. Nie mówi Chiny, mówi chińska partia. Oczywiście chińska partia to jest coś totalnie innego niż populacja Chińczyków, okay, którą reżim rządzi oczywiście. Zdecydowanie wygląda na to, że rząd amerykański chce, żeby Chiny brały odpowiedzialność za to, za ten cały coronavirus pandemic i tak dalej, ale myślę, że nie wiem, czy prezydent Trump sam zażąda to. Raczej myślę, że to będzie coś większe z różnych części rządu wyjdzie. Tak ja bym to widział.
Dlatego, drodzy Państwo, tak ważna jest ta petycja, bo jest to oddolna inicjatywa. Każdy na świecie może ją podpisać, bo to nie jest tylko petycja o to, żeby Chiny wypłaciły reparacje za koronawirusa Ameryce albo Polsce, ale żeby wypłaciły te odszkodowania każdemu kraju, w którym rozprzestrzenił się koronawirus i w którym są ofiary właśnie spowodowane przez ten chiński wirus. Ja przypomnę, że mamy czas do 15 kwietnia na zebranie 100 tysięcy podpisów i wtedy dopiero ta petycja trafi na biurko prezydenta Donalda Trumpa.
Mamy już 46 tysięcy. To jest naprawdę bardzo dobry wynik. Ta średnia pokazuje, że powinniśmy osiągnąć sukces i zebrać 100 tysięcy, ale ja chciałem przejść do troszeczkę bardziej fundamentalnego problemu, czyli do samej idei komunizmu i socjalizmu. Pańska redakcja Epoch Times bardzo ostro walczy z kłamstwami socjalizmu i komunizmu. Żeby pokazać, że mamy jedność myśli, to jest ostatni numer miesięcznika Idź pod prąd z głównym hasłem socjalizm to śmierć dla całego świata. Chodzi mi o to, że odnosicie spory sukces przede wszystkim w Ameryce. Czy można powiedzieć, że Amerykanie leczą się z tego obamowskiego socjalizmu i widzą, że rzeczywiście socjalizm i komunizm to śmierć w coraz większym stopniu?
To jest bardzo ciekawe pytanie. Ja muszę powiedzieć szczerze, że ja nie wiem. Dlatego, że z jednej strony, jeśli mówimy po prostu o podejściu do socjalizmu ogólnie, okay, zdecydowanie jest dużo ludzi, którzy widzi to jako bardzo zły system, nawet można powiedzieć szatański system, czy coś w tym stylu. Dużo ludzi tak to widzi. Ale z drugiej strony, w systemie edukacji w Ameryce ten system raczej jest bardzo pozytywnie widziany i opisywany nadal i dużo młodzieży po prostu nigdy się nie nauczyło rzeczywistości tego, co komunizm po prostu zrobił w świecie. Nie wiedzą, że 100 milionów ludzi, Chińczyków umarło z powodu działalności Mao i różnych dowództw i dowództwa Chin na przykład. Nie wiedzą, co się stało, nie czytali na przykład The Gulag Archipelago Solzhenitsyna. Po prostu nie wiedzą o tej rzeczywistości. Raczej to jest po prostu opisywane jako taka pozytywna teoria, która może nie udała się w różnych miejscach. Nie wiedzą, że nie udało się w każdym miejscu, w którym była stosowana i stworzyła oczywiście dużo śmierci i wielkie, wielkie problemy. To znaczy, dlatego ja tak z jednej strony ja widzę to pozytywnie, bo widzę, że jest ten większy nacisk, żeby właśnie nauczyć Amerykanów o tych rzeczywistościach i żeby nie popierać tego systemu ani w Ameryce, ani na świecie, ale z drugiej strony, szczególnie na uniwersytetach i nawet w szkole podstawowej i tak dalej, to jest po prostu jakby rzeczy idą w drugą stronę. I dlatego też jest taki wielki teraz w Ameryce push, żeby dzieci właśnie się uczyły w szkołach niepublicznych, żeby ludzie to uważają jako taki po prostu tanie mózgu, czy coś w tym stylu. I nie chcą, żeby swoje dzieci właśnie miały coś takiego, ale to tworzy to tworzy. Oczywiście to są trudności dla każdej rodziny, bo nie mogą używać systemu publicznego dla edukacji. Ja to tak widzę. Znaczy też nie odpowiedziałem tego pytania zbyt dobrze, ale myślę, że musimy, zobaczymy, jak to wyjdzie, ale mam nadzieję, że idzie to wszystko w dobrym kierunku i oczywiście próbujemy bardzo mocno, żeby jakby poduczyć populację na ten temat.
W Polsce akurat teraz, można powiedzieć, są dobre wieści, bo zdecydowana większość polskich dzieci uczyła się w szkołach publicznych, gdzie rzeczywiście dominowało to podejście socjalistyczne czy socjalne. Ale teraz, już od paru tygodni, mamy zawieszone zajęcia szkolne w całej Polsce i dzieci wróciły pod opiekę rodziców.
Aha. Ciekawa sytuacja, ale to musi być kryzys, tak, żeby to, ja się nie znam za bardzo na systemie edukacji polskiej, ale to jest dla mnie to jest bardzo ciekawe to zjawisko, że ta ideologia jakby dominuje w systemie edukacyjnym. To jest coś, nad czym naprawdę każdy kraj powinien pracować, w mojej opinii.
Panie redaktorze, chcieliśmy jeszcze zapytać o taką propagandę, która się rozwija również w Polsce. Ludzie mówią, żeby wychodzić na ulicę, spotykać się, organizować imprezy, że koronawirus to nie jest tak naprawdę epidemia, tylko propaganda. I rzeczywiście tak było do niedawna w Wielkiej Brytanii na przykład. Dzisiaj już wiemy, że premier Johnson jest chory na koronawirusa. Tak było we Włoszech, tak było w Hiszpanii, gdzie organizowano masowe imprezy, wiedząc, że już epidemia koronawirusa tam się rozwija. Niestety teraz koronawirus ma bardzo śmiertelne żniwo w tych krajach. Co by pan powiedział takim ludziom, którzy mówią, żeby nie przejmować się koronawirusem i żyć tak, jakby nic się nie działo?
Tutaj jest właśnie jeden z bardzo poważnych problemów. Na początku, mówimy teraz pośrodku stycznia, jakby trzeba po prostu pamiętać, że jak to się wszystko zaczynało, Ameryka i inne kraje zaproponowały, żeby eksperci, fachowcy mogli przyjechać do Chin, zrozumieć, co tam się dzieje. Chiny powiedziały, nie dziękuję, jedynie WHO mogło działać w Chinach, ale nie pozwolili WHO pójść właśnie do centrum tam w Wuhan. I potem chyba to było 13 czy 14, Chiny przekazały WHO, może parę dni jeszcze wcześniej, to, że nie ma human to human transmission. Znaczy, że od jednej osoby do drugiej osoby nie można się zakazić. Okay, coś w takim stylu. I WHO użyło te informacje z Chin i po prostu opublikowało dla całego świata. I ja tak dokładnie nie wiem na pewno, ale myślę, że to jest jeden z poważnych powodów, dlaczego wiele tych krajów po prostu nie podeszło do sprawy poważnie, dlatego że był jakiś wirus, był jakiś poważny problem, ale skoro nie może być zakażany od osoby do osoby, dlaczego my musimy się martwić za bardzo? Oczywiście możemy na przykład, żeby z Chin ludzie nie przyjeżdżali, to były różne rzeczy, ale nie musimy się martwić. Oczywiście rzeczywistość jest taka, że jest bardzo łatwo można się zakazić od osoby do osoby, nawet są przypadki, gdzie ten wirus istnieje chyba na metalu, nie pamiętam, przez 17 dni. Okay? Powiem tak, teraz w Ameryce próbują robić właśnie, to się nazywa po angielsku flatten the curve, znaczy, że rosną te wszystkie zakażenia bardzo, bardzo szybko, ale jeśli ludzie nie będą się kontaktować z sobą do wystarczającego stopnia, to można to wszystko jakby zatrzymać. Problem jest taki, większość ludzi nigdy nie będzie miało poważnego problemu z powodu koronawirus. Natomiast on się rozprzestrzenia bardzo szybko i dużo ludzi może go mieć, którzy nie wiedzą. Okay? Najgorsza sytuacja jest dla starszych ludzi, powyżej 70 lat, 60-70 lat, którzy, szczególnie którzy mają jakieś inne poważne problemy, może na serce, może raka, różne po prostu comorbidities, jak to się mówi po angielsku. I dlaczego to jest takie ważne? Ja osobiście, może nie będę miał problemu, ale oczywiście też są ludzie w moim wieku i tak dalej, którzy mogą mieć bardzo poważny problem i mają już w Ameryce. Natomiast najprawdopodobniej ja nie będę miał problemu. Natomiast jak ja pójdę do babci, czy do ojca, czy do kogoś innego, mogę przekazać wirus bardzo, bardzo łatwo tej osobie i wtedy, a ta osoba potem umrze. I to jest właśnie, to jest taka właśnie sytuacja, że to nie robimy tego, jeśli dla nas młodszych, nie robimy tylko dla siebie, tylko robimy to dla całego społeczeństwa. I to, że ludzie mówią, że chcą mieć jakieś imprezy i że to jest jakaś propaganda i tak dalej, to jest straszne kłamstwo. I myślę, że ludzie naprawdę powinni do tego podejść bardzo, bardzo poważnie, dlatego że po prostu jakaś ilość ludzi umrze z tego koronawirusa. Już to wyszło na świat i to będzie na całym świecie. Jakaś ilość ludzi umrze. Pytanie jest, ile, jeśli będzie się robić ten social distancing, jeszcze raz nie wiem, jak to się mówi po polsku, prawidłowo i całe społeczeństwo się zajmie tym bardzo poważnie, nawet nie przez bardzo, bardzo długi okres czasu, to można to zmienić i ta ilość, ten koszt społeczny i ekonomiczny będzie dużo mniejszy.
Chciałem jeszcze wrócić do komunistycznej propagandy Chin, która zarówno przez media pekińskie, jak też przez ambasadora chińskiego komunistycznego w Warszawie jest realizowana, które przedstawiają Polskę jako kraj, który jest wdzięczny Komunistycznej Partii Chin za pomoc. Prezydent Duda osobiście chwali kilkukrotnie Xi Jinpinga za to, jak wspaniale powstrzymał czy ograniczył tę epidemię, pandemię koronawirusa. Gdyby pan mógł zaapelować do prezydenta Dudy i polskich władz rządzących właśnie o zaprzestanie tego rodzaju działań, to jakich argumentów by pan użył?
Najbardziej jakby silną broń, jaką mają komunistyczne Chiny, to jest właśnie ich information warfare, czy propaganda i wszystkie metody związane z tym. Jedna z tych najbardziej efektywnych propagand, które myślę nie tylko dużo ludzi, dużo władzy w różnych krajach wierzy, nawet wiele mediów w Ameryce wierzy niby, że statystyka, która wychodzi z Chin obecnie, ile ludzi miało koronawirus, ile ludzi umarło na koronawirus, że to jest prawda, że to są właściwe liczby. I oczywiście to jest zero szansa, że te liczby są wiarygodne. I to jest z różnych, przeróżnych przyczyn. Byśmy mogli zrobić cały wywiad, dlaczego. Ale generalnie to chodzi do tego, że jeśli chodzi o Komunistyczną Partię Chin, najważniejsza rzecz do zrozumienia jest to, że wszystkie informacje, które oni przekazują, to są podporządkowane do the narrative, to znaczy koncepcji, którą oni chcą przekazać. Nie ma innej informacji, oficjalne nie wychodzą z Chin w jakikolwiek sposób. Jedyne te, które są podporządkowane do ideologii, do koncepcji tego, co oni chcą powiedzieć. Okay? Czy to jest prawdą, czy nie, to jest inny temat. Czasami może być prawdą, generalnie nie jest, ale nie wiemy. Okay? I to, że na przykład ta koncepcja, że Chiny bardzo dobrze i efektywnie zwalczyły koronawirus, pierwsze nie wiemy po prostu. I oczywiście wszelkie nawet media, które oficjalnie były w Chinach ostatnio, Wall Street Journal, New York Times, Washington Post były wyrzucone. Obecnie zatrzymują wszystkich ludzi spoza granic. Dlaczego? No oczywiście mówią, że chcą oczywiście, żeby nowy koronawirus nie przyjeżdżał do Chin. Okej, ale to też tworzy sytuację, w której po prostu nie wiemy, co tam się dzieje. I wszystkie informacje, jakie my mamy, to nie są oczywiście takie wielkie oficjalne statystyki na całe Chiny, dlatego że takie informacje nie istnieją. ale mówią nam, że ilość śmierci i ilość koronawirusa w Chinach była dramatycznie większa, przynajmniej 10 razy większa. Nowy przykład od wczoraj, o którym wiemy, to jest to, że w Wuhan ludzie, to znaczy, którzy mieli rodzinę, która umarła podczas, jak koronawirus był w największej jakby pozycji w Chinach, jedno krematorium rozdaje 8 tysięcy tych prochów, okay? Jako przykład. I to jedno krematorium ma już dużo więcej ludzi, którzy zmarli w tym okresie w porównaniu do oficjalnej liczby. I tam oczywiście jest wiele, wiele tych różnych krematoriów. To jest po prostu przykład. I takie niestety mamy tylko takie informacje do użycia, dlatego że nie mamy i dlatego że Chiny cały czas do dzisiejszego dnia i właśnie Secretary Pompeo o tym mówił chyba wczoraj nawet G20, że po prostu nie przekazują informacji prawdziwych jeszcze do tego. Ja to mówię, jakby zniszczyli wszelką naukę, jaka była, na którą mogli the independent scientists, na których by mogli się popatrzeć, popracować nad tym. To jest, co ja bym powiedział, że trzeba bardzo sceptycznie, you have to very skeptically approach jakiekolwiek informacje, jakie wychodzą z Chin, dlatego że te informacje są jedynie istnieją na korzyść reżimu i dla korzyść koncepcji reżimu, a nie żeby pomóc tobie, żeby zrozumieć, jaka jest rzeczywistość.
I na koniec chcieliśmy zapytać pana redaktora, jaka lekcja wypływa dla świata z tej chińskiej pandemii?
Myślę, że podstawowa rzecz, którą trzeba zrozumieć, to jest to, że nie można mieć zaufania jakiegokolwiek dla ludzi, którzy rządzą Chinami, dla chińskiej partii komunistycznej. Po prostu nie można. I to widzimy, i to jest właśnie dlatego, to jest właśnie bardzo taka ciekawa sytuacja. Po angielsku ja to słowo, które ja używam, to jest crucible, okay? Po prostu mamy taką sytuację, która się teraz stworzyła, którą możemy widzieć na żywo, jak chińska partia komunistyczna operuje. Tworzy wielki pandemic, okay? Jest jasne, że jest taka rzeczywistość. Mówi świecie, że prawdopodobnie to Ameryka stworzyła, czy może Włochy stworzyły. Okay. I ostatnio słyszałem, że może Niemcy stworzyły, też jest jakiś oficjalny głos w reżimie. I oczywiście te wszystkie oficjalne głosy to nie są indywidualne głosy, to jest wszystko kontrolowane i częścią jakby strategii rozmowy. My to możemy widzieć na żywo i też można widzieć, jak podchodzą różne kraje do tych informacji. Niektórzy po prostu wierzą, niektóre może muszą wierzyć, dlatego że muszą się podporządkować z jakichś przyczyn, może finansowych. Ja myślę, że to nam tworzy okazję dla wszystkich, żeby popatrzyli się, jak te wszystkie koncepcje, jak ten information warfare chiński działa, jak można i jak on się zmienia. Jak w jednym momencie coś, co jest uważane jako prawda, w drugim momencie zostaje kłamstwem. I wtedy jest pytanie oczywiście, czy można wierzyć tym systemie, czy można wierzyć tym dowództwie. I oczywiście odpowiedź jest zdecydowanie nie, ale po prostu samemu można popatrzeć się na to wszystko i zrozumieć to.
Dziękujemy serdecznie za ten wywiad. Jan Jakielek, redaktor Epoch Times z Nowego Jorku, był naszym gościem. Dziękujemy serdecznie.
Bardzo dziękuję.
Ja też bardzo dziękuję.
I przypominamy wszystkim naszym widzom z całego świata o poparciu petycji do Donalda Trumpa o pociągnięcie Chin do odpowiedzialności za koronawirusa. Znajdziecie ten link na czacie i w opisie filmu. Dziękujemy serdecznie. Pastor Paweł Chojecki, Eunika Chojecka. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.